trzech razy sztuka.
Raz, dwa, trzy.
Do trzech razy sztuka.
Witam Państwa bardzo uprzejmie i serdecznie. Też bardzo polecam Krzysztofa Jabłonki audycję jutro 17.30. Bardzo, bardzo ciekawe. I teraz, ale teraz zaczynamy naszą popołudniową audycję. Ze mną jest już pan Piotr Pietryga, specjalista od Benedykta XVI, historyk, teolog, pisze doktorat o relacjach między Episkopatem Polskim a Polską Radą Ekumeniczną, tak?
Zgadza się.
To właśnie. Ale zanim zaczniemy rozmawiać, bo jutro przypadają urodziny, no ale już Benedykt jest u Pana. Natomiast jutro właśnie urodziny przypadają Benedykta XVI.
97.
I o właśnie Benedykcie będziemy rozmawiali z panem Piotrem, ale póki co na rozgrzewkę, no bo było dużo słów, wiadomości, reklamy, to teraz posłuchajmy Benjamina Zefaniaha, Responsible. Tytuł jak najbardziej odpowiedni, bo właśnie Responsible, Benedykt XVI, a muzyka jest no taka troszkę weselsza. No tak, ciało i dusza, także nierozłączna para i do tego też można, że tak powiem, nawiązać rozmawiając o Benedykcie XVI. To no, w inny sposób oczywiście niż nasz muzyk to przedstawiał, no ale chodziło o dotarcie do duszy, tak? I my będziemy teraz do duszy docierać.
W zasadzie cała książka, znaczy encyklika papieża Benedykta XVI, Caritas in Veritate, do tego się sprowadza, że gdzieś jest tutaj ta jednia pomiędzy duszą a ciałem, nie tak jak w innych religiach, gdzie często się staramy to przeciwstawiać sobie, ale Benedykt takiej dokonuje, byśmy powiedzieli jeszcze po Janie Pawle, tej afirmacji, że nie tylko dusza jest ważna, ale w życiu chrześcijanina też ciało. I bardzo dużo też mówi w tym względzie o miłości chrześcijańskiej, że przecież ciało też odgrywa swoją rolę. O Benedykcie się mówi, że to taki surowy teolog. On widać, że bardzo rozumiał te antropologiczne kwestie zawarte w teologii. I to należy przede wszystkim właśnie na to zwracać uwagę.
No to znaczy nasz Benjamin, który nam śpiewał, rozumiał tą teologię, może nie studiował, nie wiemy tego, nie będziemy już wnikać.
Mówi się o teologii naturalnej. On mógł bez, że tak powiem, nawet jakiegoś aspektu chrześcijańskiego podobne treści gdzieś zaczerpnąć.
No tak, ale teraz już wróćmy do Benedykta samego, no bo ja mam takie wrażenie i wiele osób też, że brakuje nam Benedykta XVI i no i trochę się martwimy z tego powodu, generalnie rzecz biorąc, bo odejście od właśnie tej nauki Benedykta XVI, no wśród wielu katolików no powoduje konsternację, że tak powiem. Co zostało? To takie moje jest pytanie. Co zostało, co się trzyma, a co się nie trzyma i o co trzeba walczyć?
Powiem może tak na początku od pewnej strony naukowej. Jeszcze za życia papieża Benedykta XVI tutaj na polskim naszym poletku teologicznym pojawił się artykuł Paulina, ojca profesora Andrzeja Napiórkowskiego, właśnie o przyszłości teologii Benedykta XVI. Ojciec profesor był przekonany w tym, taką stawiał prognozę, że gdzieś teologia Benedykta XVI ulegnie rozproszeniu, bo jest inna niż chociażby teologia Hansa Ursa von Balthasara, która jest zbudowana na kanonie piękna. Natomiast Ratzinger jako teolog nie zbudował spójnego, w tym sensie, że takiego od A do Z, systemu teologicznego. On robił w dużej mierze takie prace przyczynkowe i mówił też, że właśnie z takim ubolewaniem, że nie mógł na przykład napisać serii podręczników do teologii. Napisał tylko jeden i uznał go za swoje jakby najważniejsze dzieło takie naukowe, teologiczne, kiedy jeszcze był profesorem, bo wkrótce po wydaniu tej eschatologii podręcznika do traktatu właśnie o rzeczach ostatecznych został arcybiskupem w Monachium i Frezyndze w roku 77. Miał wtedy 50 lat. I potem powiedzmy, że targany tymi obowiązkami duszpasterskimi był kilka lat właśnie arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. Potem przez Jana Pawła II został wezwany do Rzymu i przez 20 lat był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, no dawnego świętego oficjum, a jeszcze wcześniej świętej inkwizycji, byśmy tutaj powiedzieli. I po prostu tak nie mógł pracować naukowo, chociaż oczywiście robił to, ale nie mógł w takim stopniu, w jakim by chciał, kiedy był profesorem.
No ja jak wszedłem do księgarni tutaj katolickiej, to zobaczyłem półkę z książkami Benedykta XVI, to nie mogłem dociągnąć końca, że tak powiem, tych książek. On napisał strasznie dużo, pomimo tych obowiązków też.
Zgadza się i to jest cały czas wznawiane. Moją osobę bardzo cieszy, bo teraz zakończyły się wczoraj w zasadzie targi 29 wydawców katolickich i trzeba przyznać, że powstaje dużo prac na temat teologii papieża Benedykta XVI. Po prostu polscy teologowie analizują pewne wybrane aspekty z tej teologii, chociażby o nauczanie Benedykta XVI o Kościele jako wspólnocie, ale jest też wiele wznowień, co cieszy, że faktycznie gdzieś wydawcy dostrzegają potrzebę poczytności papieża Benedykta XVI. Dodam, że więcej książek widzimy nowych o Benedykcie XVI niż o obecnym papieżu Franciszku, to tak na marginesie. I faktycznie, no chociażby to, że jak wielki jest dorobek teologiczny papieża Benedykta XVI, którego już powoli zaczynają nazywać papieżem teologiem, dając mu taki predykat, tak jak Janowi Pawłowi II gdzieś czasem dodajemy wielki, to Benedyktowi czasem nie mówimy Benedykt XVI, może to gdzieś w historii za 100-200 lat będzie powszechnie używane, będzie się mówiło Benedykt teolog. Wydawane jest przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Opera Omnia papieża Benedykta XVI. Ona będzie docelowo liczyła kilkadziesiąt tomów, takich bardzo grubych. Jest taka anegdota, bo na początku to wydawano w Stolicy Apostolskiej w języku włoskim, te Opera Omnia. Papież Benedykt był jeszcze obecny w czasie wydawania tego. To była rocznica jego święceń kapłańskich, 29 czerwca. To był rok, o ile się nie mylę, 2016, 65-lecie tych święceń i jego uczeń, kardynał Gerhard Ludwig Miller, podszedł do niego właśnie z jednym z tych tomów, Opera Omnia, i już którymś z kolei i pan papież Benedykt XVI miał mu powiedzieć, kto to wszystko przeczyta. A kardynał szybko odparował, nie wiem, kto to wszystko przeczyta, ale wiem, kto to wszystko napisał. Także faktycznie ten dorobek jest wielki, ale sam Ratzinger jakby był świadomy tego, że to nie jest taki system od A do Z, że on każdy traktat teologiczny, czy chociażby dotyczący Chrystusa jako Syna Bożego, Chrystologia, Mariologia, czyli traktatu o Matce Zbawiciela i tak po kolei, tak jak już mówiłem, tylko jeden napisał o rzeczach ostatecznych, czyli do eschatologii. Ale te faktycznie jego dorobek jest wielki i w moim przekonaniu zostanie zapamiętany właśnie jako odnowiciel teologii.
Czyli w Polsce się sięga do niego często, tak?
Mam wrażenie, że częściej nawet niż do Jana Pawła II. To takie moje drugie spostrzeżenie na marginesie, ale jestem w tym przekonaniu bardzo ugruntowany.
No bo jego teologia, jego podejście w ogóle do Kościoła, to jednak było jakby w dużej sprzeczności z tym, co prezentuje papież teraz Franciszek. No, może też wybór samych tych patronów, tak? Franciszek był zupełnie innym świętym, Benedykt zupełnie innym świętym.
Tych świętych dzieliło 700 lat, bo święty Benedykt żył w wieku VI, a święty Franciszek w wieku XIII. I wtedy Kościół inaczej, że tak powiem, podchodził do pewnych aspektów. Powiedzmy sobie, że właśnie Benedykt jest u początków monastycyzmu w Kościele, tego życia zakonnego. Franciszek dokonuje pewnej odnowy, bo skupia się na tym aspekcie bycia blisko ludzi, a nie tylko, że tak powiem, tak jak benedyktyni to mają, że przez własną modlitwę, przez własne życie osiągnąć zbawienie. Franciszek, mówię, na inne rzeczy zwrócił uwagę, ale żebyśmy to jakoś antagonizowali, czy sobie przeciwstawiali, to może nie, bo to jest, że tak powiem, różna wrażliwość i taka różnorodność w Kościele.
No jest. Tylko ja spostrzegam, tak, takie głosy i taką, no czasami, no...
Ale to bardzo właściwe spostrzeżenie, bo Franciszek właśnie bardzo się odwołuje do tego patrona Italii, bo my tak postrzegamy Franciszka, jakie tam jakieś zwierzątka dookoła niego biegały, tam nawracał.
Okazanie do zwierząt, no chociażby, no to sławne bardzo.
A z kolei Benedykt, no bo dzisiaj się staramy wokół niego gdzieś skupiać. Faktycznie papież Benedykt XVI wiele razy tłumaczył, dlaczego takie imię obrał, bo chodziło właśnie o Benedykta jako patrona Europy. On widział właśnie Benedykt już jako prorok swoich czasów i tych właśnie, które jeszcze nadejdą, właśnie, że powinno dojść do odnowy Kościoła w Europie. I to jest coś, co właśnie ja się staram zauważać, co staram się badać na różne sposoby w teologii Ratzingera, że on coś takiego budował, ja to nazywam teologią Europy, chociaż ostatnio pomyślałem, że też mogłaby to być teologia dla Europy. Papież Franciszek się stara właśnie na Europę nie patrzeć i właśnie wszystko dookoła widzieć, tak jakby to jest to jego sławne wychodzenie na peryferia. A Benedykt widział, że jeśli chrześcijaństwo najbardziej rozwinęło się w Europie, tak w zasadzie przez te 2000 lecia, że przyszło z Palestyny do Rzymu i stamtąd dopiero promieniowało na Europę, w końcu na inne kontynenty, na świat, to ta forma chrześcijaństwa, która cały czas oczywiście się zmienia i to jest właśnie takie spojrzenie franciszkowe, ale to, że to się zmienia, to powinna tą formę właśnie czerpać z Europy, że tu są te jej życiodajne soki.
Tym bardziej,
że apostołowie przyszli do Rzymu i oni właśnie z Rzymu dopiero tak święty Piotr,
tym bardziej,
święty
że
Paweł.
W Europie mamy problem, tak? No, mamy puste kościoły, mamy kościoły zamienione na puby i takie różne właśnie kwiatki w takie sakralne przestrzenie, no, które no, wołają o pomstę do nieba, bym tak powiedział krótko rzecz biorąc. I podziały w kościele też są gigantyczne. W związku z tym właśnie to nie skupianie się na Europie i na tej tradycji tej europejskiej, bardzo istotnej, bo jeden z takich jak z osi, że tak powiem, podziału między tradycjonalistami, no, to jest to podejście do tradycji, w sensie liturgii, tak, mszy trydenckiej. No ja czytałem ostatnio książkę Justyny Melonowskiej i tam bardzo wyraźnie było pisma machabejskie, bardzo polecam. Nie jest to łatwa książka, ale to jest książka, która bardzo, bardzo jest dobra, bym powiedział. I tam jest no, często powiedziane, że w pewnym sensie ona też zauważa, to nie jest, że ci miłośnicy tradycji, tak mówiąc w skrócie, są w pewnym sensie spychani do getta. I no, nie ma, i to jest takie, i, no, jak na przykład jest niemożliwe uczestniczenie w mszy trydenckiej w swoich blisko, nawet będąc w dużym mieście, a decyzje Jana i Franciszka powodują, że one są jakby niedostępne dla wiernych.
To jest jeden z aspektów, jeden z wielu, takiej byśmy powiedzieli rozdziału, czy pewnego takich dychotomii, nawet bym użył takiego słowa, pomiędzy Benedyktem a Franciszkiem. Że Franciszek w sposób świadomy, albo nie, to nie mamy niestety dostępu do świadomości papieża Franciszka, no ale obserwujemy to, co robi. Czyny możemy w jakiś sposób zauważać i je komentować. To robi zwrot zupełnie o 180 stopni. To, co zrobił Ratzinger po 2 latach pontyfikatu, tak zwane uwolnienie mszy trydenckiej, dokument Summorum Pontificum, najwyżsi kapłani, że nie trzeba biskupa swojego prosić o pozwolenie na sprawowanie mszy trydenckiej, tylko można to sprawować, jeśli jest grupa wiernych i wyraża zapotrzebowanie, że chcieliby liturgię w ten sposób, bo przecież tych sposobów przeżywania liturgii jest wiele, nie tylko forma tak zwana nadzwyczajna, czyli msza trydencka, no i forma zwyczajna to ta, w której się na co dzień uświęcamy w czasie mszy świętej. Ale tych rytów jest przecież wiele. Przecież kościoły wschodnie mają każdy swój ryt, czy nawet wiele rytów. I Benedykt uwalnia to 7 lipca 2007 roku przez ten swój dokument. Mija te kilkanaście lat do lipca 2021 i Franciszek wydaje dokument Traditionis Custodes. Dziwnie brzmiący w kontekście tego, co ten dokument zakłada, no bo to jest tytuł Strażnicy Tradycji, a tak naprawdę tutaj z tradycją nie ma nic wspólnego, bo ta msza jest jeszcze bardziej, tak można powiedzieć, zakuta w kajdany, no nie ma takiej możliwości. Każdy przypadek trzeba zgłaszać do Watykanu. Ale bym powiedział, to jest jeden tylko z aspektów. Ja bym się może na tym tak bardzo aż nie skupiał, bo wolałbym mówić na temat Benedykta XVI i takich bardzo dobrych rzeczy, które nam zostawił. A to jest jeden z aspektów, no trudny dla mnie. Ale dodam tylko, że ja się na co dzień jednak mszą świętą w formie nadzwyczajnej nie uświęcam. Dlatego się czuję jeszcze bardziej zobligowany do tego, żeby o tym mówić i tłumaczyć, jak jest. Ale nie, jest,
no właśnie próbujemy
wydaje
tłumaczyć,
mi się, nie? Że jest cofnięte to niż jakiś krok naprzód.
No dobra, no to wracajmy do Benedykta samego. Co dla Pana jest na przykład takim sercem nauczania Benedykta?
Właśnie powiem tak, ja się Benedyktem zafascynowałem w pierwszy dzień po jego wyborze, czy w ogóle w dzień wyboru. 19 kwietnia 2005 roku i pamiętam, ja miałem 10 lat, kiedy zmarł Jan Paweł II i te wielkie takie pytania, kto po nim? No przecież nie będzie już tak wielkiego papieża. A przychodzi Ratzinger, Niemiec, co dla Polaków było pewnie też w jakiś sposób
szokiem.
Chociaż arcybiskup Alfons Nossol powiedział, że na taki luksus to mógł tylko sobie Duch Święty pozwolić, żeby po papieżu Polaku był papież Niemiec. Ale papież Niemiec, który dla Polaków po prostu, czy w Polakach inaczej mówiąc, miał jakieś takie zaplecze swoje. Czuł, że Polacy go akceptują. Właśnie bardzo przełomowa była pielgrzymka rok po jego wyborze w roku 2006 do Polski i chociażby tutaj w Warszawie wiele wydarzeń, ale wydarzenie, czyli pobyt papieża Benedykta XVI w Auschwitz i jego przemówienie, gdzie padał deszcz, a nagle pokazała się tęcza. I Benedykt mówił, że on nie tylko przybywa tu jako papież, jako zwierzchnik Kościoła katolickiego, ale też jako Niemiec, który uznaje tę odpowiedzialność swojego narodu za zbrodnie wyrządzone na narodzie żydowskim, na narodzie polskim i na tych narodach, które w trakcie eksterminacji niemieckiej ucierpiały. Także z jednej strony tak poznajemy Benedykta XVI. Można powiedzieć, że on był nieznany tutaj w Polsce do czasów wyboru, czy był pośrednio znany poprzez książkę dopiero wydaną w Polsce 10 lat od jej, powiedzmy, pierwotnego wydania w Niemczech. To jest ciekawe.
O której książce
mówimy tutaj?
Chrześcijaństwa?
Wprowadzenie w chrześcijaństwo to jest jego pierwsza książka, gdzie on tak wypływa na szerokie wody, tam w wieku powiedzmy no tych 41 lat. 31 lat? Nie, 41 lat. Bo wcześniej jest tak, byśmy powiedzieli, znany tylko na swoim podwórku niemieckim, że to jest, powiedzmy, no wychodzi z seminarium już z doktoratem, potem szybko robi habilitację, może wykładać, przenosi się na różne uniwersytety w Niemczech, ale na szerokie wody wypływa właśnie dopiero w 68, kiedy pisze Wprowadzenie w chrześcijaństwo. I pewną klamrą, na to bym chciał zwrócić uwagę naszych słuchaczy, pewną klamrą jest jego ostatnia książka, wydana już po śmierci, tą, którą dzisiaj tutaj pozwoliłem sobie do studia przynieść. Co to jest chrześcijaństwo? Także z jednej strony jako młody teolog tłumaczy, bo książka jego pierwsza, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, jest jakby komentarzem do credo Kościoła, tego co mówimy w liturgii, wierzę w jednego Boga. Natomiast co to jest chrześcijaństwo i to taki podtytuł Testament Duchowy, to jest zbiór jego takich wystąpień, które już pisał jako emeryt, ale też których nie zdążył opublikować z tej racji, że może też nie chciał. Życzył sobie, aby zostały opublikowane po jego śmierci. Tutaj we wprowadzeniu do tej książki pisze z jednej strony, że nie chciał publikować tego za życia, bo jego wypowiedzi, kiedy już był na emeryturze, wiązały się z dużym takim echem i z dużą niechęcią, chociażby ze strony niemieckiego kościoła. Ja też wielokrotnie, kiedy Benedykt się wypowiadał, słyszałem takie wypowiedzi nawet tutaj z ust polskich duchownych, że no przecież powinien milczeć. Obiecał, że będzie milczał, że nie będzie nic mówił.
A obiecał?
Obiecał w jakiś sposób. Znaczy, powiedzmy sobie prawdę. Poczuł się w kategorii, że to, co mówi, jest jakby niezbędne. Że czuł, że jego sumienia jakby tak i naukowca, teologa, duszpasterza, żeby wypowiedzieć się na dane tematy, chociażby skandalu nadużyć seksualnych w kościele, czy celibatu, tak jak w trakcie synodu o Amazonii była kwestia, że być może zostaną mężczyźni żonaci dopuszczeni do święceń kapłańskich. Napisał piękny esej, właśnie taki zbudowany na Piśmie Świętym, o korzeniach celibatu w kościele. Także odpowiadał właśnie na bardzo aktualne problemy, które w ciągu tych 10 lat od jego ustąpienia, bo zwróćmy uwagę na to, że on dłużej był emerytem niż urzędującym papieżem. I to jest wielki dar, że jeszcze 10 lat prawie żył od czasów ustąpienia i mógł nam jeszcze takie poszczególne teksty zostawić. One są zebrane właśnie w tej książce, co to jest chrześcijaństwo.
No też i też tak do końca nie abdykował w tym sensie, że był papieżem emerytem, ale był papieżem cały czas też. Jakby to też nosił szaty papieskie i tak dalej, i tak dalej. Tak? To nie było takie zupełne odsunięcie się, więc to też jest ciekawe. A jeszcze to jest bardzo ciekawe, bo to jest bardzo wiele osób i papież też, Benedykt XVI mówił o tym, ale jakby pan miał w skrócie tak komuś, kto nie jest wprowadzony, dlaczego? Bo to była naprawdę no, rewolucja w pewnym sensie, ta jego abdykacja. Jakby pan tak takiemu zwykłemu człowiekowi chciał to wyjaśnić w pięciu zdaniach, dlaczego tak się stało, że on ustąpił.
Z wypowiedzi papieża Benedykta możemy dostrzec to, że on nie czuł się już na tyle sprawny I tutaj są dwa aspekty. Fizycznie przede wszystkim, i to mu lekarze powiedzieli po długiej pielgrzymce na Kubę i do Meksyku, rok przed abdykacją. I też w swoich wypowiedziach mówił, że no nie jest w stanie sprawować też swojej funkcji ze względu na spadek tych sił duchowych. Można powiedzieć, że w otoczeniu najbliższym papieża Benedykta XVI były też osoby mu wrogie, w tym sensie, że próbowały w jakiś sposób dezawuować jego działania na rzecz odnowy Kościoła. Zauważmy, że Benedykt XVI w momencie jego wyboru był najstarszym papieżem w przeciągu 100 lat. Czy nawet byśmy mogli to analizować i rozszerzyć. Mówiło się, że papieżem przejściowym, który będzie tylko kilka lat, będzie Jan XXIII, wybrany w roku 58. Ale nawet on był młodszy od Benedykta. Także Benedykt, który miał tam już 70 kilka lat, trzeba przyznać, żeby być papieżem, trzeba mieć końskie zdrowie. To jest codziennie kilkadziesiąt spotkań, trzeba wszędzie coś powiedzieć w miarę sensownego, chociaż no, widać po obecnym pontyfikacie, że może nie do końca. Ale trzeba się wysilać. Także
no, co widać było po Janie Pawle II, który no, po prostu to cierpienie było wszechobecne, że tak powiem, w mediach i wszędzie. I jakby on...
No właśnie odnosząc się do tego, to właśnie krytykowano Benedykta, że przecież nie schodzi się z krzyża. Ale Benedykt tą swoją odpowiedzialność za Kościół, i to jest ta nasza poprzednia piosenka, Responsibility, widział zupełnie inaczej. Jan Paweł II jako filozof, który tą chrześcijańską antropologię jakby udoskonalał, pokazywał nam, właśnie w ten sposób zaznaczył i czy realizował swój pontyfikat. A Benedykt jako naukowiec wiedział, że on jakby nie może już nic więcej z siebie dać i w ramach tej odpowiedzialności zrezygnował. Faktycznie on się dalej, byśmy powiedzieli, no poruszał po Watykanie, tam w swoim klasztorze, czy powiedzmy miejscu, które ten klasztor Mater Ecclesiae tak nazywany, który był jego domem przez te prawie 10 lat, ale byśmy powiedzieli, że no znacznie ograniczył swoją aktywność, a z drugiej strony on w wielu wydarzeniach takich otwartych, bo on przecież przyjmował u siebie gości i tak, z którymi się znał jeszcze sprzed pontyfikatu, ale taką swoją aktywność, byśmy powiedzieli, poza ogrodami watykańskimi, gdzie się znajduje ten klasztor, to prowadził jakby na wyraźne też prośby papieża Franciszka, bo kiedy się pokazywał publicznie, to zawsze było jakby w porozumieniu z papieżem Franciszkiem, czy nawet na jego zaproszenie, chociażby otwarcie jubileuszu Miłosierdzia, czy na przykład spotkanie dla osób starszych i w podeszłym wieku, no to wtedy Franciszek mówił, że papież Benedykt jest takim naszym dziadkiem. To są wszystko jakby dogadane kwestie.
Tak, no, ta aktywność była duża na tym, że tak powiem, na tym już, na tej emeryturze. Ja pamiętam taką książkę pewnego naukowca, z którym się on, takie ateisty, z który napisał...
Pier Giorgio Freddi, tak, włoski matematyk.
I on napisał po przeczytaniu wstępu do chrześcijaństwa, do papieża, dostał odpowiedź i później się, ich przyjaźń trwała kilkadziesiąt lat. Były też audiencje tam, no ale to między innymi stamtąd wiem z tej książki, że Benedykt XVI nieprawdopodobnie dużo nawet korespondencję prowadził, gigantyczną po prostu tam. No po prostu to było nieprawdopodobne, a już naprawdę nie miał, że tak powiem, tak na zdrowy rozum prawa mieć tyle siły.
Znaczy proszono go o wiele rzeczy już na emeryturze. Proszono go o napisanie wstępu do danej książki jakiegoś znanego teologa, o wygłoszenie wykładów inauguracyjnych. Dla nas, dla Polaków zrobił wyjątek i wyraźnie też to zaznaczył, bo kiedy był na emeryturze, to był cały wysyp doktoratów honoris causa dla niego, a uczynił to tylko raz, ale w takim, byśmy powiedzieli, podwójnym wymiarze, bo przyjął doktorat honoris causa Uniwersytetu Papieskiego z Krakowa i Akademii Muzycznej. Bo o Ratzingerze, i to też jest właśnie jakby zawarte w tej książce, którą ja przyniosłem, ale też w ogóle w jego nauczaniu, mówi się ksiądz profesor Jerzy Szymik, największy znawca Ratzingera w Polsce, mówił, że Ratzinger to taki Mozart teologii. I ten aspekt takiej muzyki w ogóle, jako też miejsca teologicznego, pojawia się w twórczości teologicznej Ratzingera. I właśnie to takim aspektem jest właśnie przyjęcie tego doktora tu honoris causa z Krakowa, właśnie tak jak mówię, z Akademii Muzycznej.
No to wspaniale. To teraz ostatnie takie pytanie. Jakby ktoś chciał zapoznać się z Benedyktem XVI. Od czego zacząć, żeby to jakby pan polecił, tak, żeby po prostu no, to weszło.
Jest wiele znanych książek i jeszcze przed wyborem Ratzingera na papieża najbardziej w Polsce znany zdaje się był Duch Liturgii. Natomiast uważam, że jest to książka trudna. I poleciłbym państwu ewentualnie, właśnie tak jak pan redaktor już tutaj zwrócił uwagę, wprowadzenie w chrześcijaństwo, bo to pomoże też państwu przeżywać liturgię w tym sensie, że w czasie właśnie niedzielnej Eucharystii będzie to taki wewnętrzny komentarz właśnie do credo Kościoła. Natomiast coś, co może być lekturą codzienną i taką bym powiedział delikatną, żeby się nie zmęczyć, będzie trzytomowe dzieło, takie właśnie Opus Magnum Ratzingera, czyli Jezus z Nazaretu. Najpierw napisał część, która mówi, czy porusza kwestię od chrztu do wjazdu do Jerozolimy, drugą od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania i na końcu dopiero napisał dzieciństwo, ale wtedy już przypuszczał, że być może jego pontyfikat będzie krótki i musi się skupić na tych aspektach, powiedzmy, no właśnie zmartwychwstania, tych właśnie takich, co jest jakby centrum życia Jezusa, ale potem właśnie też uznał, że naturalne było, że właśnie trzecia część właśnie dotyczy właśnie dzieciństwa, jego narodzenia. Także to z tą myślą chciałbym państwa zostawić i szczerze polecam.
Ja też bardzo polecam. Pan Piotr Pietryga, historyk, teolog, specjalista od Benedykta XVI był naszym gościem i rozmawialiśmy w przededniu urodzin właśnie tego wspaniałego papieża. Bardzo panu uprzejmie dziękuję, a posłuchamy Mozarta. Co prawda nie będzie to religijna pieśń, tylko będzie coś troszeczkę bardziej frywolnego, ale to jest Mozart. A rozmawialiśmy o Mozarcie teologii i Benedykt XVI wielokrotnie powtarzał, że kocha Mozarta.
Bardzo dziękuję panie redaktorze za zaproszenie, a państwu za wysłuchanie.
Dziękuję bardzo.
Witam bardzo serdecznie. Proszę państwa, rusza wielki festiwal. Wszystkie mazurki świata. Janusz Prusinowski z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
No właśnie, słuchaj uchem. No i co? Która to edycja festiwalu? Gdzie będzie? Co będzie? No to lecimy z tym koksem, że tak powiem.
Już wszystko opowiadam. To jest 15. edycja wiosennego festiwalu, bo mamy też jesienne. Wiosenny jest większy, taki jest dorodny i zielony, bo wszystko rośnie, kwitnie.
No i wesoło i jest, tak?
I jest wesoło, i jest radośnie, i cieszymy się z tej wiosny. I festiwal składa się z kilku stałych takich modułów, z których budujemy zupełnie nowe historie co roku. Takim najbardziej widowiskową częścią to jest finał festiwalu. Może będę od tyłu opowiadał, od końca.
Dobra, właśnie, czyli dobrze. Od tyłu to będzie najlepiej, bo właśnie zawsze od przodu opowiadamy, to teraz odpowiadamy od tyłu.
Tak, to jest przesąd, że zawsze od przodu trzeba opowiadać historię. Więc finałem festiwalu jest sobota. Sobota 20 kwietnia. To się będzie działo w Fortecy Kręglickich, zaraz za Nowym Miastem, w Parku Traugutta. I finał polega na tym, że przez cały dzień jest targowisko instrumentów. Ponad 100 wystawców, autorów, twórców instrumentów z całej Polski przyjeżdża i te instrumenty można posłuchać, obejrzeć, kupić dziecku. Kupić sobie, uczyć się grać. Są pokazy, są mini warsztaty, warsztaty tańca, opowieści, spotkania, mnóstwo się dzieje na targowisku. To jest takie małe miasteczko. I jeszcze w ramach targowiska dzieją się małe mazurki, czyli wydarzenia dla dzieci i rodzin z dziećmi, które prowadzi Kaja Prusinowska, moja żona. Oprócz targowiska, a właściwie po targowisku takim finałem, ukoronowaniem całego festiwalu jest Noc Tańca, również w tym samym miejscu, w Fortecy Kręglickich, od 19 do mniej więcej 5 rano. Zespół za zespołem, kapela za kapelą, z Polski, z zagranicy, z różnych regionów, z różnymi tańcami, z pomocą czasem wodzirejów, gra do tańca na najwyższym światowym poziomie. To jest niezwykłe doznanie.
Całą noc to godzin musi być, jak tego tyle jest.
No jak najbardziej, to jest całą noc i ledwie to się mieści. Bywa, że jeszcze rano muzyka gra i ludzie tańczą. bo żal się rozstawać, żal kończyć taką zupełnie bajkową historię. Także bardzo zapraszam na finał festiwalu i zapraszam na cały też festiwal. W piątek koncert będzie miał tytuł Pokole, tak jak cały nasz festiwal w tym roku, Pokole. I to nie tylko dlatego, że mazurki, oberki, wiwaty, polki tańczy się Pokole, tańczy się po ścianach, w kółku, czasem bliższym, czasem dalszym, uważa się na siebie, kręcąc się w małych kółkach, w parach, ale też dlatego, że naszymi gośćmi będą muzycy, śpiewacy z Chorwacji, którzy grają kolo, czyli koło, grają, śpiewają, a historia jest taka, że polscy emigranci w XIX wieku tam zamieszkiwali, nasiąkali tą kulturą, a po wojnie wrócili na Dolny Śląsk. Oni nadal grają też kolo w polskich wersjach, więc to jest taka opowieść o też zatoczeniu koła.
Czy to oni się nazywają Łada i Donja Jacka? Tak?
Oni się nazywają kapela reemigrancka, oni się nazywają też kapela z Ocic, nazywają się też Łada, ale to jest zespół, który po prostu śpiewa piękne chorwackie pieśni. To jest też niezwykły wielogłos, który tam się pojawia i o tym też to jest, i o śpiewaniu do słońca i tańczeniu ze słońcem, takiej synchronizacji z naturą, z kosmosem.
Czyli takie powitanie słońca sławne nastąpi, rozumiem, muzyczne też?
Pewnie tak. Po każdym koncercie są kluby festiwalowe, gdzie zespoły z koncertu i dodatkowe też kapele grają do tańca po prostu. Także ta noc tańca to jest finał 4 dni pełnych tańca. Całe przedpołudnia i popołudnia wypełniają nam warsztaty właśnie tańców różnych, najróżniejszych, i polskich, i chorwackich, i węgierskich, z Czango, i austriackich, ze Sztajerem, który też był znany w Polsce. Jest tego naprawdę dużo. I warsztaty śpiewu, i dla początkujących, takich z Państwa, którzy przez całe życie mówili być może, że nie umiem śpiewać, boję się wydobyć głos, nie znam swojego głosu, a tutaj można tego doświadczyć, i takich z Państwa, którzy by chcieli pośpiewać w gronie świetnych śpiewaków. Jedno jest i drugie możliwe. I warsztaty instrumentalne dla bębnistów, skrzypków, harmonistów i grających na instrumentach dętych. Zapraszamy od środy od 10 rano do piątku do 16 albo 17.30. Te warsztaty są w Centrum Promocji Kultury Praga Południe, to jest środa 17 i czwartek 18, oraz w Terminalu Kultury Gocław w piątek 19 i w Państwowym Muzeum Etnograficznym, również w piątek. To są warsztaty. Wracamy do koncertów. Koncert piątkowy Pokole, polsko-chorwacki, koncert czwartkowy Chłopi, Wesele Boryny. To jest z kolei dla wszystkich z Państwa, którzy znają film Chłopi, to może być taki dodatek, appendix, bo na naszym koncercie będzie muzyka z Lipiec Rejmontowskich, z Łowickiego, z tamtej okolicy, grana i przez doświadczonych muzykantów stamtąd i przez ich uczniów, i trochę rekonstruowana z nagrania, trochę nauczona bezpośrednio od śpiewaków i muzykantów. Będzie Pan Młody, Panna Młoda. Myślę, że to może być niezwykłe też doświadczenie, jak wspaniała jest ta muzyka, jak piękna, jak niekonieczne jest szukanie jakichś sampli daleko po świecie, skoro to jest wszystko tu na miejscu. I klub festiwalowy tego dnia, czyli w czwartek, też będzie mocno łowicki. Łowicz będzie tego dnia brzmiał we wszystkich postaciach, i śpiewanej, i granej, i oczywiście tańczonej. A pierwszym koncertem festiwalu będzie koncert laureatów konkursu Stara Tradycja, bo tak zawsze zaczynamy festiwale. Co roku rozsyłamy informacje, że tutaj jest taki konkurs, nie konkurs, bo tam nie przyznajemy nagród. Nagrodą jest udział właśnie w koncercie finałowym i możliwość grania w klubie festiwalowym. Plus skromne honoraria takie, na jakie nas stać. I w tym roku mamy i zespoły, i solistów z wszystkich chyba regionów Polski. Jest to piękna muzyka grana przez młodych ludzi. Wspaniale, że przejmują tradycję albo ją wręcz odkopują od zapomnienia. Więc gdybyśmy przeszli do kolejności właściwej, to środa, czwartek, piątek są warsztaty. Koncerty jest pierwszy w środę w Centrum Promocji Kultury Praga Południe na Podskarbińskiej. Stara tradycja. Drugi w Terminalu Kultury Gocław, Chłopi Wesele Boryny. Trzeci w Terminalu Kultury Gocław, Pokole. A czwarty dzień festiwalu, czyli sobota, to jest Forteca Kręglickich. I tam targowisko instrumentów, małe mazurki i noc tańca do białego rana w niedzielę.
I co, jak z biletami? To są wejściówki, można rezerwować, rozumiem jeszcze, tak? Bo na waszej stronie wszystkie mazurki świata, jaki to koszt ewentualnie jest koncertów, żeby na przykład jeszcze, całą rodziną...
Jeszcze można kupić karnety na cały festiwal. Natomiast dwa koncerty są darmowe. Tylko należy zarezerwować wejściówki. To jest koncert środowy, stara tradycja, i koncert czwartkowy, Chłopi Wesele Boryny. Może tak być dzięki naszej współpracy z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego i z, jak nazywa się ta warszawska instytucja, z Miastem Stołecznym Warszawa. Tak samo za darmo można wejść na targowisko, wcześniej tylko się jakby rezerwując wejście. Można nawet na miejscu taką rezerwację zrobić i na małe mazurki. Natomiast noc tańca kosztuje stówkę, bo to jest przecież ocean muzyki. Koncert piątkowy kosztuje chyba 50 zł, ulgowy 60 normalny. Kluby festiwalowe coś kosztują też 30 i 20 zł. No i warsztaty są też płatne w jakichś też niewielkich kwotach, więc to jest wszystko możliwie jak najbardziej dostępne dla rodzin z dziećmi, dla studentów, dla wszystkich.
No tak, to teraz co? Już instrumenty, że tak powiem, stroicie, tak? I za chwilę to wszystko, no bo to już jest 17, to już jest za chwilę, no.
Pojutrze jest, pojutrze. Tak, także stroimy instrumenty, przygotowujemy się, pastujemy buty, sprawdzamy podeszwy, prasujemy koszule, żeby było kilka na zmianę na te wszystkie tańce i cieszymy się, po prostu cieszymy się, że możemy w ten sposób świętować, w ten sposób się spotykać, bo ta muzyka jest o spotkaniu, do spotkania służy, do budowania relacji, do doświadczenia też więzi i więzi tu i teraz z tańczącymi, grającymi, ale też więzi międzypokoleniowej, między też tymi, którzy odeszli, którzy kilkadziesiąt albo i więcej lat temu tą muzykę tworzyli, wymyślali, a my ją przyjęliśmy. Jesteśmy w ten sposób też razem z nimi. Więc to też jest dodatkowe wzruszenie i dodatkowa wartość. To jest muzyka stąd. To jest muzyka z Mazowsza, z Łowickiego, z Żywiecczyzny, z Lubelszczyzny, z Wielkopolski, z Kurpiów, z Podlasia, z Kielecczyzny, ze Śląska, z Podkarpacia, zewsząd, z Rzeszowskiego. To jest wielkie bogactwo, którego moglibyśmy być naprawdę dumni i my jesteśmy, i je znać, i nim się posługiwać jak językiem. To jest coś pięknego, wyjątkowego, tworzącego też nas od środka, naszą myślę szczególność. Nie przeciwko komuś, tylko do środka, dla nas samych.
I w kierunku słońca. Wszyscy idziemy razem.
I w kierunku słońca, tak.
Tańczymy dookoła słońca, śpiewamy słońcu i bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Ja na pewno na któreś z tych wydarzeń się wybiorę. Myślę, że wielu słuchaczy Radia Wnet również się wybierze. Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. Przypominam, rusza 17 już kwietnia o godzinie 17, tak?
Warsztaty ruszają od 10.
A warsztaty, tak.
Koncert jest o 19.
O 19.
Klub festiwalowy o 21.30.
Kto czegoś nie zapamiętał, może wejść na stronę Wszystkie Mazurki Świata. Tam jest bardzo wszystko ładnie napisane.
www.festiwalmazurkiprzezv.pl. Zapraszamy serdecznie, zapraszam z całego serca.
Bardzo dziękuję.
Mazurki to jest coś.
Mazurki to już jest w ogóle firma, bym powiedział. Od lat już są Mazurki i my staramy się o Mazurkach mówić. Dziękuję bardzo panu. Janusz Krusinowski był naszym
gościem. Ja bardzo dziękuję też za opowieść. Zapraszam wszystkich słuchaczy.
Do widzenia.
Do widzenia.
To teraz, proszę państwa, taka próbka właśnie Mazurków. Ta-dam!
Do trzech razy sztuka.
Raz, dwa, trzy.
Do trzech razy sztuka.
Jest już nowy gość, wspaniały gość, Jakub Zgierski, redaktor Jakub Zgierski. Będziemy rozmawiać o Kongresie Antykultury i to będzie bardzo ciekawe, ale teraz posłuchajmy jeszcze zespołu The Stranglers, bo żeby nie było cały czas słów za dużo, to troszkę muzyki, a później Kongres Antykultury i Jakub Zgierski opowie nam o tym wydarzeniu jak najwięcej. No nie bez kozyry puściliśmy zespół The Stranglers, bo w 1977 roku właśnie 15 kwietnia wyszła pierwsza płyta, pierwszy album The Stranglers i dlatego sobie pozwoliliśmy ich posłuchać. Ja bardzo lubię ten zespół, ale już teraz wracamy do naszych tematów. Już mówiłem, naszym gościem jest pan redaktor Jakub Zgierski. Witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa, wszystkich słuchających.
I właśnie, będzie konferencja. Jaki jest ostateczny cel antykultury? No i jaki jest ten cel antykultury ostateczny, panie Jakubie?
Najpierw powiedzieć, jaki jest cel, czy opowiedzieć o samej konferencji? Bo oczywiście nie chciałbym tego celu zdradzać, bo będzie to przedstawione na konferencji, więc musi być tutaj pewna zagadka, pewna tajemniczość.
Suspensik taki.
Tak, można tak powiedzieć, że trzeba jednak zachować pewną tajemnicę, żeby ludzie pozostali zaciekawieni. Może powiem w ten sposób. Ta konferencja o antykulturze to jest pierwsze wydanie, pierwsza edycja konferencji organizowanej z powodu śmierci świętej pamięci Krzysztofa Karonia, osoby, którą myślę dużo osób słuchających nas teraz powinno kojarzyć, a jeśli nie jego samego, to specyficzną, bardzo oryginalną książkę o takiej okładce, taka szachownica biało-czarna. Jest to osoba, która można się oczywiście spierać co do jego interpretacji marksizmu i tej całej ideologii antykultury, która jest w tytule zawarta, ale z pewnością jest to osoba, która wywarła bardzo duży wpływ na szeroko rozumiane środowisko konserwatywne w Polsce i trudno było przejść obojętnie wobec jego wniosków, jego pracy, jego twórczości. Tak jak mówię, nawet jeżeli ktoś się nie zgadzał, to musiał skrytykować, ale nie mógł zignorować i to była jakby potężna siła tej osoby i tej pracy. Właśnie pan Krzysztof zmarł pod koniec kwietnia poprzedniego roku, dlatego teraz w sobotę 20 kwietnia odbywa się konferencja, jakby w pierwszą rocznicę jego śmierci, która będzie poświęcona nie tylko jemu jako osobie, jako człowiekowi, ale też tej pracy, którą wykonał i którą starał się propagować w ostatnich latach życia bardzo intensywnie w mediach, również tutaj na łamach, czy właściwie na falach Radia Wnet. I będzie to konferencja właśnie też próbująca przynajmniej pokazać jakieś drogi wyjścia, rozwiązania tej sytuacji, w której się znajdujemy, gdy widzimy coraz większe postępy, bardzo uogólniając, tych lewicowych trendów w świecie polityki, w świecie kultury, czy szerzej w społeczeństwie.
No, to była jego, że tak powiem, konstatacja, to była taka, że następuje upadek kultury w ogóle, generalnie rzecz biorąc, i ten upadek jest związany w głównej mierze że z odejściem od chrześcijaństwa i katolicyzmu, ja tak to rozumiem, w takim bardzo wielkim skrócie generalnie rzecz biorąc. No i ten postęp tego upadku jednak następuje, co widzimy chociażby w legislacji, tak? Jaką tutaj nam fundują nowe parlamenty.
Tak, po 15 października na pewno widać coraz mocniej, że jest po prostu koniunktura, aby wprowadzać różne destrukcyjne rozwiązania. Żeby opowiedzieć o całym przesłaniu tej książki, historii antykultury, to trzeba byłoby godzinami tutaj rozmawiać. Ja mogę tylko powiedzieć tak skrótowo, że pan Krzysztof przedstawił swoje prace takie autorskie, myślę oryginalne, podejście do całej historii rozwoju marksizmu i tej ideologii z dużym naciskiem na to, co się działo na Zachodzie, kiedy my, Polacy, czy szerzej mieszkańcy Europy Wschodniej, czy Środkowo-Wschodniej, byli za żelazną kurtyną w obozie komunistycznym, że równolegle ta ideologia rozwijała się na Zachodzie i właśnie miała bardziej taki antykulturowy, jak sama nazwa wskazuje w książce, w tytule książki, bardziej antykulturowy charakter. Można powiedzieć, że się przepoczwarzyła, zmieniła barwy, kształty, ale dalej w jądrze pozostały te same założenia, te same destrukcyjne cele i właśnie ta książka o tym traktuje, jak doszło do tej wielkiej zmiany, wielkiej mistyfikacji, która doprowadziła do tego, że mnóstwo osób popiera tę ideologię, nawet nie ma świadomości, że tak wygląda ta sytuacja. Ta konferencja właśnie ma na celu przypomnienie o tej pracy, bo pan Krzysztof rok temu niestety przegrał walkę z ciężką chorobą nowotworową, ale zostało trochę osób, które współpracowało z nim wcześniej, inspirowało się jego pracą. Ja też skromnie mówiąc jestem w tym gronie, ponieważ długo z nim właśnie współpracowałem. Też, żeby nie używać jakichś wielkich słów, to mogę w cudzysłowie powiedzieć, że takim byłem trochę jego uczniem, tak jak kilka osób, bo też właśnie my jako w cudzysłowie uczniowie w kilka osób przygotowaliśmy też rok temu w lutym, więc też takie szczęście w nieszczęściu, że przed śmiercią zdążył pan Krzysztof zobaczyć, że wyszła encyklopedia antykultury. Tytuł podobny, ale trochę inny jednak. Taka praca zbiorowa 7 autorów, w której przedstawiliśmy wiele, wiele ciekawych wniosków. Nie są to tylko przypisy do historii antykultury, ale własne rozważania, własne pogłębienie tematu z perspektywy różnych autorów, którzy mają różne wykształcenie, bo są takie wątki politologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne, filozoficzne, historyczne i tak dalej. Więc to taka kolejna praca, która stara się te tematy przybliżyć i myślę, że nie ustępujemy, nie zwalniamy tempa. Właśnie ta konferencja też jest przykładem na to, że staramy się działać.
Swoją drogą dobrze, że zdążyliśmy, bo widzę, że tutaj jednym z patronów medialnych jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Pewnie teraz byłoby trudniej.
No tak, z pewnością tutaj, żeby uczulić wszystkich, nie jest to obecne ministerstwo, tylko poprzednie. I też z tym tematem taka ciekawa historia się wiąże, ponieważ jeden z głównych mechanizmów tej nowej lewicy, ujmując najogólniej na Zachodzie, w latach 70. to był tak zwany długi marsz przez instytucje. To pewnie pan redaktor kojarzy to pojęcie i też słuchający myślę, że kojarzą. Chodziło o to, że aktywiści lewicowi wchodzili do różnych instytucji, do szkolnictwa, do mediów, do galerii sztuki i przejmowali te instytucje od środka, nie tylko wymieniając kadry, ale też zmieniając przekaz, który jest sączony. I jakby efekty tego widzimy w Polsce również, na Zachodzie bardziej, ale w Polsce również to widzimy, że elity intelektualne lewicy obsiadły te wszystkie instytucje i głoszą treści, które stoją w sprzeczności z tym, co uważa przeciętny człowiek na ulicy idący, tak? Czyli jest to ogromna dysproporcja. Natomiast ja i kilka osób...
No bo oni edukują.
No powiedzmy,
na
że...
Na swój sposób.
Tak.
No oni właśnie tworzą nowego człowieka, takiego właśnie człowieka jakby będącego, że tak powiem, takim, na takim produktem antykultury. No.
Tak, tak. Tak to trzeba rzeczywiście ująć. Ale zmierzam do tego, że dwa lata temu postarałem się wraz z grupą kilku współpracowników, może nazwisk nie będę wymieniał, ale staraliśmy się zrobić coś podobnego, ale w drugą stronę, tak? I też, jeżeli tamci wdrażali truciznę, to my chcieliśmy pewne remedium. No i staraliśmy się właśnie podjąć współpracę z Ministerstwem Edukacji, kiedy ministrem był profesor Przemysław Czarnek i o dziwo w ciągu 2 lat udało się sprawić, że w ramach pewnego projektu ministerialnego, edukacyjnego ta książka wyszła, zostało przygotowanych mnóstwo filmów edukacyjnych, takich krótkich, broszury, a nawet przez kilka miesięcy było jeżdżenie po szkołach, czyli od szkoły do szkoły z tą książką, z tymi treściami, prezentacje na ścianie, tak, z rzutnika i tak dalej, to wszystko było prezentowane i to była taka praca oddolna właśnie z wykorzystaniem instytucji, gdzie akurat udało się, że tak powiem, te idee marketingowo mówiąc, sprzedać, ale też była przychylność, tak? Była przychylność tych władz.
A pan jeździł też?
Ja akurat nie jeździłem, jeździli moi koledzy, ja bardziej się zajmowałem promocją taką medialną, chodzeniem po mediach, ale jakby do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nas było kilku, a poprzez właśnie takie wejście do instytucji, jakim był resort edukacji, myślę, że z tym przekazem, z tą książką, czy szerzej z tymi treściami poświęconymi marksizmowi, antykulturze, udało nam się dotrzeć, jeśli nie do tysięcy ludzi, dziesiątek tysięcy ludzi, trudno ocenić, tak? Biorąc pod uwagę ten przekaz, ile osób mogło oglądać telewizję, słuchać radia, przeglądać strony, nawet ministerialne, więc to był taki przykład, jak mało osób, jak dużo może zdziałać, prawda? Czyli to też wcale nie jest tak, że jeżeli my, jako ta szeroko rozumiana prawica w Polsce, jesteśmy w mniejszości, to też nie znaczy, że jesteśmy na przegranej pozycji, prawda? Bo oni też kiedyś byli w mniejszości, ale w odpowiedni sposób zdołali, że tak powiem, przejąć ten system. Tylko my musimy go teraz odbić i właśnie należy też korzystać z narzędzi, które już istnieją, czyli wchodzić do tych instytucji, które oni mają i po prostu je im odebrać, można powiedzieć, odbić.
A bardzo mnie ciekawi, bo pan nie jeździł sam, ale pańscy koledzy jeździli. Tak, ja chciałem właśnie o tym, jak młodzież reagowała, generalnie rzecz biorąc właśnie, bo no ona też jest taka, no trochę biedna ta młodzież. To tutaj jest no potężna, że tak powiem, ta fala antykultury, tak ujmijmy to już, żeby pozostać przy tej nomenklaturze, ale z drugiej strony jest właśnie ta no taka trzymająca się, no powiedzmy w skrócie, tradycji i takiego tradycyjnego podejścia do kultury właśnie zakorzenionego właśnie w chrześcijaństwie i tak dalej, i tak dalej. Czy młodzież z państwem się dobrze komunikowała?
Generalnie chodzi o to, że na początku tych prezentacji młodzież, dzieci były takie właśnie, że nie wiedzą, czego się spodziewać, trochę nieufne, ale ten przekaz, który prezentowaliśmy, koniec końców spotykał się z sympatią, z zainteresowaniem. To też nie jest tak, że przychodziliśmy i proszę, tutaj jest marksizm i tak dalej, kawa na ławę, tylko tam były różne treści, trochę psychologiczne, trochę odnośnie jakichś problemów, które spotyka młodzież, dlatego tam jeździł psycholog, też nie tylko tutaj, można powiedzieć, ekspert od marksizmu, tak? Tylko to było takie podejście umiejętne, żeby powiedzieć o różnych problemach palących, a też przy okazji właśnie o różnych zagrożeniach ideologicznych, które dzieci mogą na swojej drodze spotkać. Więc to było w taki umiejętny sposób robione. No i niestety też kropla w morzu potrzeb, a po jesiennych wyborach też to zostało ukrócone, a myślę, że to miało pewien potencjał. Można było z tymi treściami dotrzeć dalej, a tak udało się tam kilkadziesiąt szkół, może kilkaset maksymalnie objechać, ale próbowaliśmy, tak? To jakby jest najważniejsze. Ale też jakby pozwolę sobie wrócić do tej konferencji, o której powiedziałem na początku. Tu mam bardzo ważną uwagę, bo rozmawiamy w poniedziałek, natomiast ona jest w sobotę już za kilka dni i też ponownie takie szczęście w nieszczęściu, no bo chodzi o to, że to jest impreza, na którą się trzeba zarejestrować na stronie, ja oczywiście podam tą stronę internetową, tylko że jest tak duże zainteresowanie, że ja już w tym momencie państwu nie mogę obiecać, że się państwo dostaną na nią, bo jest limit 200 osób ze względu na salę, bo po prostu dużo osób się tym tematem zainteresowało, to też jest właśnie pewien pozytyw, że tak duża liczba ludzi chciała się zapisać, chciała wesprzeć też organizację tej konferencji i pojawić się w wolnym czasie, przecież w sobotę, to jest cały dzień od 10 do 19, a tak dużo osób zdecydowało się przyjść, a nawet przyjechać z innych miast, więc to też jest jakieś światełko nadziei. Generalnie nie będę utrudniał, dlatego można wejść na stronę i spróbować się zapisać, ale jakby no nie gwarantuję, że się uda po prostu. To jest strona antykultura2024.wiarainauka.pl. Ta konferencja ogólnie jest współorganizowana przez Polonia Christiana, środowisko Polonia Christiana, no i tak jednostkowo przeze mnie, powiedzmy. Moim wkładem takim rzeczowym jest...
Czyli pan jest spirytusem mowensem,
ja
tak?
Jestem takim tutaj osobą, która to trochę zainicjowała, ale organizacyjnie, finansowo to Polonia Christiana. Natomiast ja rzeczowo przekazałem dla wszystkich osób, które się na tej konferencji zapisały, właśnie egzemplarz Encyklopedii Antykultury w ramach takiego wsparcia. Nie wiem, czy to jest ekwiwalent, pół na pół, ale starałem się jak mogłem.
No to tak, no, ale to troszkę może błąd, że tak powiem, w rozpoznaniu sytuacji, no bo jakbyście państwo wiedzieli, że będzie tyle osób zainteresowanych, przewidywali, to może można było załatwić, no są większe sale w Warszawie.
Oczywiście, tylko to było takie spróbowanie. Spróbowaliśmy tak naprawdę pierwszy raz coś takiego zorganizować, właśnie w pierwszą rocznicę śmierci i nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak ogromne zainteresowanie. Jeżeli ta impreza zakończy się sukcesem, to oczywiście za rok zrobimy kolejną edycję, że tak powiem potocznie, z większą pompą, tak? Z większą ilością osób, z większą ilością też panelistów. Też taką tajemnicę malutką zdradzę, że też noszę się z takim zamiarem, żeby może nakręcić film taki dokumentalny, powiedzmy, o świętej pamięci Krzysztofie Karoniu, taki z wypowiedziami osób, które go znały i współpracowały, taki na godzinę, półtorej maksymalnie, ale to też jest, też pieśń przyszłości i zobaczymy, jak to wyjdzie, więc... Zobaczymy.
No to jeszcze, bo ja bym bardzo chciał, żeby pan powiedział o prelegentach, bo jest tutaj tych nazwisk sporo i to są bardzo ciekawe nazwiska i może jakieś tematy, bo poza wszystkim innym będą dostępne na YouTubie prawdopodobnie, tak? Niektóre tak, prelekcje po jakimś czasie, więc...
Tak, na pewno wszystkie się pojawią. Jeżeli chodzi o osoby, no to na przykład będzie pan Tomasz Antoni Żak, który prowadzi teatr Nie Teraz. Będzie, to jest reżyser, tak, jeżeli chodzi o teatr. Będzie pan Bartosz Kopczyński z Towarzystwa Wiedzy Społecznej w Toruniu, który zajmuje się edukacją w dużej mierze. Będzie Dariusz Rozwadowski, historyk, nauczyciel, autor książek o marksizmie i o kościele. Będzie Michał Pytel i Stanisław Żuławski, to dwaj współautorzy tej encyklopedii. Ja będę oczywiście, będzie pan doktor Szczepkowski, który napisał Katechizm Antykultury, też ciekawą pozycję pozostającą w tym nurcie rozważań. Pan Arkadiusz Stelmach, to akurat wiceprezes Stowarzyszenia imienia Piotra Skargi, czyli właśnie to Polenia Chrystiana, mówiąc najogólniej. I wiele, wiele jeszcze innych osób. Będziemy starali się nie tylko właśnie, tak jak mówiłem, powiedzieć o panu Krzysztofie jako osobie, o tym jakby co po nim pozostało, ale też rozważymy jego teorie, powiemy też trochę o innych wątkach typu jakby od marksizmu do globalizmu, czy do tych takich tematów bardziej związanych z tymi różnymi elitami, korporacjami, które też dosyć mącą, jeżeli chodzi o wpływ na naszą rzeczywistość. Też będzie ojciec Strumiłowski, czyli też takie religijne, bardziej kościelne aspekty na pewno będą poruszone i też taka ciekawa rzecz, czyli nigdy nie opublikowany jak dotąd taki godzinny wywiad z panem Krzysztofem też wypuścimy, więc wiele ciekawych rzeczy i naprawdę wszystkim polecam, o ile jeszcze się da oczywiście zapisać.
No dobra, a teraz pytanie, gdzie można tą książkę, jak ktoś ze słuchaczy będzie encyklopedię antykultury, ja tutaj otworzyłem akurat na stronie, gdzie jest pański artykuł, postmodernizm, czy na świecie nie ma nic pewnego. Taki jest tytuł i podtytuł. I tak. To dwa pytania. Pierwsze jest pytanie, gdzie można tą książkę nabyć, jeżeli ktoś chce, a drugie pytanie, czy na świecie nie ma nic pewnego.
Okej, pierwsze pytanie jest takie, znaczy pierwsza odpowiedź na pierwsze pytanie jest taka, że tę książkę można zdobyć w wielu różnych konserwatywnych, prawicowych księgarniach.
Czyli wpisać do wyszukiwarki.
Nie chcę żadnej konkretnej robić reklamy i jakby inne
tytuł,
pomijać.
Encyklopedia antykultury,
tak,
przypominam.
Tak, jak się w Google wpisze, to różne księgarnie to mają. Te najbardziej takie, no, te konserwatywne, prawicowe z tego naszego świadka, że tak powiem. Teraz drugie pytanie, oczywiście są rzeczy pewne, natomiast ten podtytuł odnosi się do postmodernizmu, który też z marksizmem ma wiele wspólnego, to też długi wywód, żeby to wyjaśnić, ale można powiedzieć w ten sposób, że postmodernizm to jest taki wykwit ideologiczny, który próbuje wiele rzeczy zaciemnić, różne usunąć kategorie, usunąć podziały i wszystko rozpuścić w takim jednorodnym sosie. Jest to ideologia, która właśnie wskazuje, że niby nie ma nic pewnego i żadna ideologia czy żaden pogląd na świat nie jest prawidłowy, najlepszy i krytykuje wszystkie, z wyjątkiem właśnie jednego, czyli nie dotyka marksizmu. Ten temat jest akurat tematem, można powiedzieć, tabu, czyli jest to takie narzędzie, ten postmodernizm, do atakowania wszystkich innych konkurencyjnych sposobów myślenia, a ten marksizm jednak się tutaj pomija, tak? Główni postmoderniści jakoś tam mieli te sympatie takie lewicowe, tak? I akurat tutaj nie krytykowali. Krytykowali wszystko inne, prawda? Ale jest takie słynne pojęcie dekonstrukcji, ortodoksja, tak? Dekonstruowali wszystko. Chrześcijaństwo, chrześcijański świat, system wartości to chętnie dekonstruować, ale te lewicowe rzeczy to może lepiej nie.
No może lepiej nie, ale one się same dekonstruują, tak mi się wydaje, rozpadają się bardzo często, co widać i czuć czasami nawet. Bardzo panu dziękuję uprzejmie w takim razie.
Dziękuję również, my też się staramy dekonstruować.
Tak jest, Krzysztof Karoń, pamiętamy w ogóle, ja pamiętam, mam tą książkę Antykultura, jeszcze taką wydaną, właśnie Krzysztof Karoń ją polecał, jak ją wydawał i powiedział, że to jest jeszcze taka tak złożona z błędów. Dami,
wersja robocza.
Wersja robocza. Pamiętam, że się jeździło do takiej małej księgarenki przy Placu Konstytucji.
Tak.
To było bardzo, bardzo... Dokładnie przy Mostrze Politechnika wchodziło się tam do bramy i można było odbierać po uiszczeniu wcześniej. Bardzo panu dziękuję.
Ja bardzo dziękuję.
Bardzo mam nadzieję wielką na kolejne spotkania i trzymajcie się panowie. No,
z miłą chęcią, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. A teraz, proszę państwa, posłuchamy zespołu Skin Shape, I Didn't Know, i zmienimy temat. Przeniesiemy się do czasów gotyku. No i bierzemy ostry łuk i będziemy się zajmowali ostrymi łukami. Juliusz Woźny jest naszym gościem. Witam serdecznie.
Witam pięknie, panie redaktorze, witam słuchaczy.
No właśnie, teraz troszkę tak będziemy, bo mówiliśmy dużo o tym, co się dzieje, mazurki świata, wszystkie mazurki świata, kongres związany z Krzysztofem Karoniem i z jego myślą, a teraz przeniesiemy się na chwilę, to będzie taki suplement troszkę do naszych krucjat radiowych, bo zajmiemy się gotykiem i wrocławskim gotykiem, dolnośląskim głównie, prawda?
Tak jest, ale to tak nie można wypreparować sobie gotyku wrocławskiego i zajmować się tylko nim, no bo wiadomo, że ta fala tego sposobu budowania przyszła do nas z Francji. To tam wpadł opat Sugeriusz, wpadł na genialny pomysł, żeby połączyć trzy elementy. To znaczy łuk ostry, i tu rzeczywiście pan redaktor ma 100% racji, jak zwykle zresztą, że ten łuk ostry przybył do nas z krajów arabskich. On tam się pojawił w tamtejszej architekturze i najprawdopodobniej przez krzyżowców, przez te kontakty, które umożliwiły krucjaty, dotarł do Europy. I tu wymyślono, żeby... Jakie zalety ma łuk ostry? Otóż można na jednym poziomie budować szersze i węższe łuki. No właśnie, takie konstrukcje. Filary można stawiać w różnej odległości od siebie. Jeśli dysponujemy łukiem półokrągłym, no to żeby była dłuższa przerwa między filarami, ten łuk trzeba wtedy odpowiednio... musi być trochę wyżej, prawda? Także to są tego typu problemy przy architekturze romańskiej. Łuk gotycki jest bardzo uniwersalny. I do tego dodano jeszcze genialny pomysł, to znaczy sklepienie krzyżowo-żebrowe, sklepienie, które wspiera się głównie na żebrach, także te wysklepki, te żagielki tak zwane, to już można konstruować bardzo oszczędzając drewno. I do tego dodano łuki oporowe, filary, które są podtrzymywane przez łuki oporowe. W związku z tym kościół gotycki sprawia wrażenie takiego okrętu, który jest podparty w suchym doku takimi belkami, jakimiś drągami, belkami. Także te siły, które spływają ze sklepień, proszę sobie wyobrazić, sklepienia to są tony materiału. To jest kamień, to jest zaprawa wapienna i to wszystko opiera się na filarach, które napierają na ściany. W związku z tym ściany, czyli nawy boczne, są podpierane z zewnątrz poprzez przypory i łuki i to cały czas te wszystkie siły tam się mocują. Można powiedzieć, że ta budowla gotycka to jest taki węzeł cały czas działających sił. I to spowodowało, ale dlaczego? O co chodziło?
O światło chodziło. O to, żeby się stało światło.
No właśnie. Chodziło o to. I w związku z tym, ponieważ cała siła, cała konstrukcja budynku oparta jest na filarach i od góry tutaj zamknięta tymi łukami i sklepieniem, można było zrezygnować ze ścian. Czyli ścian w kościołach gotyckich w stosunku do kościołów romańskich prawie nie ma i można je wypełnić oknami. No a okna wiadomo, zazwyczaj wypełniają witraże. Skąd to wszystko się wzięło? Dlaczego to światło było takie ważne? Otóż opat Sugeriusz, opat Saint-Denis, studiował pisma pseudo-Dionizego Areopagity.
Które polecamy wszystkim,
to jest coś fenomenalnego. Tutaj jest taki mały myk, to znaczy Dionizy Areopagita to był biskup, którego nawrócił na wiarę chrześcijańską sam święty Paweł. Ale w V wieku żył filozof, genialny myśliciel, który swoje pisma przypisał Dionizemu Areopagicie. Chodziło mu o to, żeby podnieść rangę swoich rozważań, dlatego nazywamy go pseudo-Dionizm. I tam to jest po prostu coś zupełnie fenomenalnego. To filozofia, te rozważania estetyczne, które tam zamknął w swoich księgach pseudo-Dionizy, to są zupełnie, absolutnie fenomenalne rzeczy. On twierdzi, że Bóg jest światłością, że Bóg jest najwyższym pięknem, a cały świat to są takie kolejne emanacje, to światło Boże, to piękno Boże schodzi ku coraz niższym bytom, aż do przyrody nieożywionej. I zadaniem artysty jest odszukanie tego piękna. Tam są fenomenalne zupełnie rozważanie. Do tego dołączona jest cała angelologia. To właśnie pseudo-Dionizy Areopagita stworzył tą całą hierarchię chórów anielskich. Krótko mówiąc, jest to filozofia zanurzona w mistyce, taka bardzo już ponad światem. Ja bardzo lubię sobie czytywać teksty pseudo-Dionizego, bo one naprawdę uspokajają. To człowiek jest gdzieś poza światem, poza tutaj tymi naszymi troskami, kłopotami. Także rzeczywiście polecam wszystkim.
No ja pamiętam taką audycję, robiliśmy o aniołach, Dzień Anioła i tam właśnie się posiłkowaliśmy Dionizem Areopagitą, który od serafinów aż do zwykłych aniołów nam to przeprowadzał przez te wszystkie poziomy anielskie, które wydawałoby się, że anioł to anioł, ale to nie jest prawda do końca, bo od serafinów sześcioskrzydłych, których nikt nie zobaczył, po zwykłego naszego anioła stróża, można powiedzieć, ale wszystkie
przez
są...
Tak jest.
Trony, tak panowania jest. I tak dalej, no to jest tego sporo, no.
I to wszystko, tą całą filozofię opat Sugeriusz, genialny organizator, bardzo energiczny człowiek, próbował przekuć w materię, to znaczy... Podejrzewa się, że to on wpadł na ten pomysł, że to on podsunął architektom i zaplanował takie właśnie rozwiązania architektoniczne. To był człowiek, który to wszystko bardzo ściśle sobie obliczył. On znał Arystotelesa, on był świetnym matematykiem, znakomitym gospodarzem, był zresztą też politykiem, można powiedzieć, bo był zaangażowany bardzo w politykę Królestwa Francuskiego. A jednocześnie bardzo dbał o rozwój swojego opactwa. W jego księgach, w jego pismach zachowały się naprawdę wzruszające momenty. On opisuje, jak tam jego podwładni powiadomili go, że w lasach nie ma drzew odpowiednich, które mogłyby posłużyć za rusztowania tam w Saint-Denis do konstrukcji tego kościoła. To w zasadzie był tylko chór. On od tego zaczął i to jest pierwszy zabytek gotycki świata. I wtedy co robi już wiekowy facet? Wyprawia się do lasu i chodzi po wśród tych drzew, gdzieś tam po puszczach okolicznych i wynajduje konkretne drzewa. Coś zupełnie niesamowitego. Proszę zobaczyć, jaka energia, jaki duch tego człowieka ożywiał. Jednocześnie on był zafascynowany blaskiem cennych materiałów. Twierdził, że jeżeli w Starym Testamencie były zalecenia, żeby w bardzo cennych naczyniach trzymać krew ofiarnych zwierząt, to Co dopiero, jeśli mamy do czynienia z krwią Chrystusa, prawda, z tą najwyższą ofiarą. W związku z tym tutaj się nie oszczędzało, wszystkie relikwiarze, naczynia liturgiczne to były najcenniejsze z możliwych substancji i tutaj tak jakby ten blask docierał także na ołtarz w postaci tych wszystkich wspaniałych materii.
No właśnie, a teraz ja bym bardzo prosił taką krótką opowieść o gotyku we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku generalnie rzecz biorąc, bo już nie wszyscy pojadą do Francji, do tych wspaniałych katedr, są różne, w Kolonii jest chyba jedna, to jest niesamowita historia, bo ona jest wybudowana na planach średniowiecznych, ale została chyba jedyna, która została dokładnie wybudowana na planach średniowiecznych, ale dużo później niż powstały te plany.
No tak, ale to jest mały pikuś. To w porównaniu z katedrą w Beauvais we Francji, która ma, uwaga, uwaga, proszę państwa, sklepienie na wysokości 48,5 metra, to Kolonia nie ma tutaj w ogóle nic do powiedzenia. To jest rzeczywiście rekord rekordów. Ten kościół jest do dzisiaj niestabilny. On, sklepienia zapadały się 3 razy w trakcie budowania, a jednak budowano, a jednak postawili sobie inżynierowie średniowieczny taki cel. No coś niebywałego. We Wrocławiu, proszę państwa, wieża, najwyższa wieża średniowieczna Wrocławia miała 130,5 metra. Wrocław wtedy był w pierwszej dziesiątce rekordzistów miast, które miały najwyższe budynki na świecie. Także to coś zupełnie niebywałego. Jak sobie chodzimy po gotyckich kościołach we Wrocławiu, to rzeczywiście ten blask leje się przez okna. Tutaj mam na myśli szczególnie prezbiteria, kościół świętej Elżbiety, kościół świętego Krzyża. To zapiera dech w piersiach. I tutaj widzimy, kiedy ktoś mówi o ciemnym średniowieczu, no to właśnie to jest absurd. To wynika z ignorancji. To jest właśnie czas światła. To jest okres, kiedy wprowadza się do budowli to Boże światło i naprawdę ono jeszcze przesiane przez witraże sprawia niebywałe wrażenie, a kościół Świętego Krzyża to jest naprawdę perełka. Ja zachęcam, kościół, który później stał się kościołem grobowym Henryka Probusa, bo on chciał być pochowany w innym miejscu, ale został otruty, umierał w pełnej świadomości, że nie przeżyje. Swoją drogą zarządził, żeby jego zabójcom odpuścić ten grzech, czyli w taki sposób bardzo chrześcijański odchodził z tego świata i wtedy zapisem testamentowym tutaj zarządził, żeby go pochować w kościele Świętego Krzyża. Tutaj też ciekawa historia, bo to jest kościół piętrowy, jeden z niewielu w Polsce takich. Podobno, kiedy kopano fundamenty pod ten kościół, odkryto korzeń sosny, który miał kształt krzyża. I początkowo kościół miał nosić wezwanie świętego Bartłomieja, ale ponieważ nastąpił taki cud, ten fragment jest do dzisiaj przechowywany w Muzeum Archidiecezjalnym, także można go zobaczyć. Niestety, przepraszam, skłamałem, Muzeum Archidiecezjalne obecnie jest nieczynne, trwa remont, trwa przebudowa tej całej ekspozycji, także za jakiś czas dopiero.
W każdym razie... miejsce jest, znaczy wiemy,
tak,
gdzie się uda.
Miejsce jest. Tak, i w związku z tym postanowiono, że nie będziemy pozbawiać przecież świętego Bartłomieja i jego kościoła. Na kościele świętego Bartłomieja nabudowano drugi kościół, właśnie ten kościół świętego Krzyża i tam naprawdę to jest uczta dla ducha, bo to jest kościół, nie bazylika, tylko hala. W związku z tym on ma olbrzymie okna i tam naprawdę, tam jest jasno, tam jest blask, tam jest tak, jak to w gotyku powinno być.
A ja mam takie jedno pytanie właśnie od słuchacza, bo jak to nie było przecież w takich, nie było dźwigów, nie było ciężarówek, nie było spychaczy. No jak konstrukcje są, z którymi by sobie nie poradzili współcześni, że tak powiem, budowlańcy, deweloperzy na 100%. Jak to się stało? I czy to było pospolite ruszenie jakieś? No przecież nie było niewolnictwa wtedy, no tak jak w starożytnym Egipcie, no to wiadomo, że to no, niekoniecznie chętnie to robiono, ale tutaj zdaje się robiono to chętnie. I jak to w ogóle...
Robiono to chętnie. Oczywiście nad całym przedsięwzięciem czuwali najwyższej marki specjaliści, tu architekci gotyccy. To już jest nauka, to już nie jest tak, jak to było w przypadku architektów romańskich, tylko doświadczenie i empiria. Tutaj oni już byli bardzo mocni, jeśli chodzi o teorię, a proszę Państwa, to, co się stało we Francji w czasie budowy katedr, to jest coś niewyobrażalnego. Proszę posłuchać, jak o tym pisał opat Saint-Pierre-sur-Dive, niejaki Haimon, który notował takie słowa. Któż to widział kiedykolwiek? Któż to kiedy słyszał, by w dawnych czasach potężni książęta, by ludzie wychowani w honorach i bogactwie, by szlachta, mężczyźni i kobiety ugięli swe dumne i wyniosłe szyje i poddali je uprzęży wołów, by jak zwierzęta pociągowe wlec je do przybytku Chrystusa pełne ziarna, wina, oliwy, kamieni, drzewa i tego wszystkiego, co niezbędne dla zaspokojenia potrzeb życiowych czy budowy kościoła. Ale gdy ciągną te ciężary, jedną podziwu godną rzecz można zauważyć. Zdarza się, że gdy 1000 lub więcej zaprzężonych jest do wozów, tak wielki jest trud, posuwają się jednak w takiej ciszy, że nie słychać nawet pomruku i zaprawdę, gdyby się nie widziało tego na własne oczy, można by pomyśleć, że nikogo tu nie ma wśród tak wielkiej rzeszy. Oczywiście kronikarz trochę fantazjuje, ale rzecz jest w tym, że do tego ruchu budowlanego włączały się wszystkie warstwy społeczne. Kiedy rozmawia pan redaktor, tam, no, wasze audycje, to ja po prostu jestem w nich zakochany, w tych audycjach na temat wypraw krzyżowych, to musimy pamiętać, że bardzo podobne rzeczy działy się wtedy we Francji. To jest, poczynając od roku 1138, To są właśnie te okresy, ten czas, kiedy buduje się katedry. I to jest cały społeczny ruch. No tutaj widzimy dowód, że nie migali się także arystokraci, że księżniczki brały się za ciągnięcie wozów. No coś niebywałego.
I mieszały cement.
Żeby mieszać cement, to trzeba było troszeczkę zaczekać, bo to dopiero cement się mieszało nogami w łagu. Natomiast wtedy było, panie redaktorze, była zaprawa, cudowna zaprawa wapienna. I w XIX wieku wielu architektów popełniało taki błąd, że na przykład spoiny, takie spoiny między cegłami gotyckimi, które no, tam z biegiem czasu się wykruszyła ta zaprawa, prawda? Więc uzupełniano je zaprawą cementową i proszę sobie wyobrazić, że one przestawały oddychać. Te ściany zaczynały zaciągać sól, ponieważ one nie wentylowały się w taki sposób jak tradycyjnie. I na przykład na kościele świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu, też kapitalny przykład gotyku, na ścianach widać obecnie sól, którą właśnie to jest dzieło niestety ignorantów, konserwatorów.
No to się zdarza. Mnie to jeszcze fascynują właśnie takie elementy architektury, które są zupełnie niesamowite, bo one powstały, ale właściwie nie do oglądania. Są za kamarkach katedr gotyckich właśnie różne wyrzeźbione postacie. Często to są takie postacie odstraszające. One prawdopodobnie odstraszały piekielne, że tak powiem, siły, ale były robione właśnie tak, że nikt nie mógł ich zobaczyć. Poza tymi, którzy...
Jak to nikt, panie redaktorze?
No pan jakoś tam między... Ale
no
tam...
przecież to Bogu na chwałę jest budowane, nie ludziom. To nie ludzie mają się na to gapić i tam komentować i głupie uwagi sprzedawać. To jest dla Boga. I To jest niesamowite, że tutaj pan redaktor ma 100% racji. Wieża wysokości 130 metrów, a gdzieś tam na tych górnych kondygnacjach bardzo precyzyjnie wykonane rzeźby.
I nie było lornetek za bardzo wtedy.
No tak, no wtedy nie, to dopiero w Holandii zaczęto tam w XVII, w XVI wieku, zaraz, Galileusz to jest chyba XVI wiek, tak? To tak. Tam wtedy ten teleskop. No także, że trzeba było troszeczkę poczekać. A dlaczego czasami zdarzają się takie szkaradne różne postacie? I to szczególnie od strony północnej one tam przysiadają na kościołach gotyckich. One są straszne dlatego, że to diabły, siły zła mają się przestraszyć. Te chimery, te poczwary mają być takie okropne, żeby diabły zmroziło i żeby je odegnać. Także one mają znaczenie tak zwane, ja użyję tutaj takiego bardzo mądrego słowa, które pamiętam jeszcze z czasów studiów i czasami jak chcę zaimponować komuś, to używam, że to znaczenie apotropaiczne mają te figury, czyli mają odstraszać złe moce.
No to i bardzo dobrze, i niech odstraszają w dalszym ciągu, bo niestety złe moce cały czas krążą naokoło, na świecie, niestety. No ale no fantastyczni są nasze praszczury, nasi praporządkowie, nasi ojcowie, no i matki, no w ogóle cudowne rzeczy robili, no ekstra, fantastycznie i można dotknąć tego gotyku. O tej katedrze w Kolonii mówiłem głównie dlatego, że ona została właśnie jako, nie że jakimś być najbardziej imponującym przykładem tej katedry gotyckiej, ale właśnie, że została wybudowana właśnie zgodnie z planami, tak jak jeden do jednego, jak zostały powstały, bo w innych katedrach, gdzie przerywano te budowle, one zatrzymywały się, zmieniano plany i tak dalej, i tak dalej. I często nie kończono, więc chodziło tylko mi o ten aspekt.
Panie redaktorze, średniowieczny Wrocław to jest 15-20 tysięcy mieszkańców. No to sobie wyobraźmy, a powstało wtedy tutaj kilka porządnych, kilka dużych i kilkanaście mniejszych kościołów gotyckich. No więc to rzeczywiście wysiłek finansowy takiej gminy musiał być rozłożony na długie lata. I zwróćmy uwagę, bardzo często kościoły gotyckie mają wieże nierównej wysokości, prawda? Gdzieś tam się w pewnym momencie skończyły pieniądze, przerwano, albo jakaś katastrofa budowlana, jakiś pożar. Te kościoły same nam opowiadają swoją historię. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego.
Ja się bardzo uprzejmie zgadzam i bardzo panu dziękuję. Będziemy się kolegować w dalszym ciągu. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać często.
No ja
nie zawsze.
Cały czas tęsknię i zapraszam do Wrocławia, bo naprawdę mamy.
No ale już tam się udało zobaczyć. Poza tym my też zapraszamy do Warszawy. Też mamy tu parę kościołów w Warszawie, tak generalnie rzecz biorąc, nie najgorszych.
Zgadzam się oczywiście.
W ogóle, panie Juliuszu, do usłyszenia w następnym. Nie wiem dokładnie niekiedy, ale bo troszkę byliśmy w sobotę, ale się ukazało, że były jest klęska urodzaju.
Obaj jesteśmy nieźli bałaganiarze i coś tutaj tak żeśmy zawinęli i nie udało się, ale to obiecuję.
Dobrze,
poprawę.
Będą dalsze, w każdym razie będzie podcast dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo, a teraz posłuchamy mojego odkrycia niedawnego, Benjamin Zepaniach i utwór Touch. Dziękuję i do usłyszenia, a za chwilę już Krzysztof Skowroński i Dziki Zachód z Wojciechem Celirowskim będą tutaj, że tak powiem, galopować. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się.
Do trzech razy sztuka.
Raz, dwa, trzy. Do trzech razy sztuka.